Za rekomendacją popularnych mentorów i coachów wychodzimy ze swojej strefy komfortu i wypływamy na dotychczas niezbadane nam wody. Na szczęście dla Państwa i dla nas nie będzie to odcinek o żegludze morskiej. Uda mi się za to wyprawę do samego serca współczesnych miast. Ja nazywam się Karol Wałachowski, a w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Tomkiem w środowisku rapowym znanym jako Okson na temat miast i na temat hip-hopu.
Międzymiastowo. Podcast Klubu Jagiellońskiego Kraków.
Kultura hip-hop od samego początku była bardzo miejska. Muzyka, graffiti czy taniec były środkami ekspresji młodych ludzi w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie. Do Polski hip-hop przywędrował wraz z transformacją ustrojową. Klimat tamtego czasu może ilustrować utwór współczesnej grupy, chyba bardzo znanej, grupy Problem, który rapował, że przyciemniane oksy i matchboxy to pchamy, bo Polacy kochają tylko Stany. Drogi Tomku, jesteś weteranem naszej rodzimej krakowskiej sceny. Jaki według Ciebie jest polski hip-hop? Jak jest istotny dla tkanki kulturowej polskich miast? Czy są jakieś miejskie cechy, po których mógłbyś rozpoznać rap z danego ośrodka?
Wiesz co, jeżeli chodzi o hip-hop i kulturę miasta, to może być trochę ciężko oddzielić na przykład prawdziwą kulturę graffiti od, w sensie dla laika, prawdziwą kulturę na przykład graffiti od gości, którzy po prostu chodzą i łażą po murach. Natomiast niewątpliwie wpływ na miasta, na mentalność młodych ludzi ten hip-hop miał. Na pewno nie taki jak w Stanach Zjednoczonych, czy tam w, powiedzmy, takich trochę już bardziej rozwiniętych kulturach rapowych, jak na przykład Niemcy czy Francja, ale na pewno pewne, powiedzmy, piętno czy wpływ wywarł na pewno młodych ludzi, na samą też architekturę miast, dlatego od razu w sumie graffiti przyszło mi w kolejności, bo dla laików to może być taki najbardziej kojarzony, bo zauważalny na co dzień element hip-hopu. Jeśli chodzi o inne elementy, to myślę, że bardziej jest to efekt, znaczy jest to kształcenie jakiejś tam mentalności i, powiedzmy, sposobu myślenia, który też na przestrzeni lat w hip-hopie się mocno zmieniał, dlatego że w obecnych czasach ciężko jest mówić tak naprawdę o hip-hopie, który uczy jakieś wartości, ponieważ stał się już praktycznie w 100% muzyką rozrywkową, która owszem też jakieś treści ze sobą niesie, natomiast no taki typowo, powiedzmy, wiesz, jak to się zawsze mówiło, przekazu ważnego dla ludzi, no to tego już tak bardzo nie ma. Ten hip-hop jednak dużo bardziej moralizował i próbował przekazywać jakieś prawidła lata temu. Więc oczywiście, że ten wpływ jest.
No ale w Stanach, przynajmniej ci, którzy znają się lepiej na hip-hopie niż ja, często są fanami albo tego wschodniego brzmienia, albo zachodniego brzmienia w Stanach Zjednoczonych, więc jakby w tej scenie hip-hopowej w Stanach bardzo często po samych brzmieniach można rozpoznać dane ośrodki. Czy w Polsce też tak jest, że na przykład, nie wiem, z jakąś gałęzią, nie wiem, z gangster rapem, czy jest któreś miasto kojarzone?
Z tym takim konfliktem, powiedzmy, East Coast, West Coast, to też zahaczamy już o taki konkretniejszy old school, ponieważ faktycznie były czasy, kiedy zarówno wśród raperów to było bardzo mocno podzielone na dwa obozy, jak również wśród słuchaczy. Teraz jakby myślę, że ten podział zanikł i bardziej, jeżeli jakikolwiek podział można stworzyć, to właśnie można stworzyć podział między rapem takim, powiedzmy, truskulowym, klasycznym, a rapem, który już jest praktycznie popem. Też tych podgatunków zarówno w rapie, jak i w każdej innej muzyce, w elektronice też przecież narobiło się tylu gatunków, wiesz, chociażby po Spotify'ach tegorocznych, podsumowaniach można zobaczyć, że ludzie się dowiedzieli, że nagle słuchają, wiesz, 458 rodzajów muzyki, a oni po prostu sobie czasem tupią nóżką, nie? Na takiej zasadzie. Więc, a wracając do twojego pytania, jest coś takiego przynajmniej, i tutaj też myślę, że można powiedzieć, że było coś takiego, że sceny różnych miast charakteryzowały się różnym, powiedzmy, brzmieniem. W tym momencie bardziej jednak szedłbym w stronę, że wszyscy już brzmią tak samo. Oczywiście z chlubnymi wyjątkami.
Czyli to, ta globalizacja sprawiła, że w zasadzie z każdego miejsca Polski można nagrać jakieś bardzo konkretne brzmienia.
Jak najbardziej.
Są konkretne treści, a pewnie jeszcze tam te 20-30 lat temu, no to raczej ten ktoś musiał ci pokazać. Trzeba było pewnie mieć jakiegoś tam starszego kolegę w ekipie.
Owszem, i jakby to jest też, co mnie powiedzmy do tej kultury przyciągnęło, właśnie to, że ona nie miała niskiego progu wejścia. To nie było coś, wiesz, co po prostu tak jak dziś mogłeś sobie kupić komputer Majka za 3 zł, jesteś raperem, bo ci coś siadło z generatora brzmień na przykład, wiesz, z randomowymi słowami. To było coś, co mnie na przykład do hip-hopu przyciągnęło, że faktycznie musiałeś się czymś wykazać, być kimś, potrafić coś i też oczywiście poznać odpowiednich ludzi, którzy też, wiesz, wzmacniali cię w tym. Więc to było jakby ważne i teraz myślę, że też trochę się to właśnie zatarło.
Tak, przygotowywałem się do audycji, czytałem artykuły też naukowe o hip-hopie, bo jeszcze pewnie 20 lat temu na pewno w Polsce no to hip-hop był kojarzony z patologią, a teraz jest częścią w ogóle mainstreamu i pewnie nikt teraz na pytanie, czy w ogóle hip-hop jest kulturą, to na pewno wszyscy odpowiedzieliby potwierdzając to zdanie.
Paradoksalnie jest najmniej kulturą dotychczas, wiesz, był bardziej kulturą właśnie złożoną z tych wyświechtanych powiedzmy 5 elementów, ale faktycznie te elementy były. Natomiast teraz jest bardziej kulturą pieniądza, tak bym powiedział.
No na pewno jakoś tam wraz z popularnością pewnie ta powszechność pewnie jakoś tam wymyła to najbardziej twarde cechy tego gatunku. No ale taki to, co się pojawia w tych badaniach naukowych, to są dwa takie elementy, które zawsze były taką integralną częścią tego gatunku. No to pierwszą jest autentyczność. Mało który raper, nie znam takiego rapera, który rapuje o tym, że kłamie i w ogóle tam nie szanuje swoich słuchaczy. Raczej...
Ja znam prawie samych takich, którzy kłamią.
No raczej...
tylko żaden na tym nie rapuje.
Na poziomie samych tekstów, no to raczej wszyscy mówią, że są najbardziej true i w ogóle i oni są prawdziwi i nigdy nie skłamali i tak dalej.
Tak, ten etos się nie wyczerpał, tak dalej trzeba mówić. Nie?
Dokładnie, więc to jest pierwsza cecha. A druga taka cecha to jest taki lokalny patriotyzm, no bo prawie wszyscy raperzy, których ja znam, nie znam się jakoś bardzo dobrze na hip-hopie, no to oni rapują bardzo często o swoich osiedlach, miastach, ławkach, przestrzeniach. Moim zdaniem w ogóle w Polsce to właśnie raperzy byli takimi prekursorami mod na lokalność, na wspieranie swojego otoczenia, dumy z tego, co blisko, dumy z tego, co pochodzi wokół nas. No bo po transformacji ustrojowej w Polsce panowało raczej poczucie niższości do tego, co zagraniczne, więc każdy aspirował do innego niż lokalny styl ubioru, gusta i tak dalej. To też bardzo fajnie można widzieć na teledyskach w ogóle z tamtych lat, gdzie bardzo często jakąś tam osobę o czarnym kolorze skóry trzeba było mieć w teledysku, no bo inaczej ten teledysk nie byłby tak bardzo silnie rozpowszechniany. Z czego w ogóle wynika ten lokalny patriotyzm w rapie? Czemu myślisz, że właśnie to raperzy mogli być prekursorami?
Ja myślę, że w dużej części na pewno kiedyś było to związane właśnie z tym, co powiedziałeś, że to często były osoby ze środowisk biedniejszych, dla których to był jakiś tam sposób na życie, a takie osoby, które na przykład, no tak już trochę oczywiście stereotypizując, które nie są chowane w domu, tylko muszą szukać tego wychowania, wiesz, bardziej na ulicy, wśród powiedzmy swoich rówieśników, więc oczywiście one w ten lokalny folklor sobie wrastają i jeżeli się udało im powiedzmy przeżyć do tego momentu, no to są w jakimś tam stopniu wdzięczni temu, że ten. I oczywiście są też różne tam psychologiczne aspekty typu, wiesz, potrzeba tam własnej grupy społecznej, też tożsamości, co też właśnie w taki sposób się będzie przejawiać, że te miasta, ta duma z jakichś tam, wiesz, chociażby kwestii slangowych, to bardzo mocno było w hip-hopie zawsze zaznaczane i po tym do dziś można poznać różne miasta po różnych konkretnych charakterystycznych zwrotach. Więc poza tym jako ludzie też potrzebujemy z jednej strony odrębności, z drugiej strony właśnie tego, że w tej odrębności mamy tam jakieś grono, które jest. I czym jesteśmy silniejsi, to też znowu można powiązać z tym powiedzmy hip-hopowym stroszeniem biurek. Patrz, jacy jesteśmy silni, to my.
Braga.
Kraków, Poznań, tak, Warszawa. No jest coś takiego, jest to całkiem fajne.
No bo to też jest taka suwerenność intelektualna, mówiąc górnolotnie.
Ładnych słów dzisiaj używamy w ogóle.
Tak, bardzo ładnych. No bo tak jak w latach 90. i w sumie jeszcze do dzisiaj, jak jeszcze gdzieś tam pojawiam się czasami w mediach, to często takim ostatecznym argumentem na dowolną rzecz jest to, że na Zachodzie się robi tak, w ten sposób, no więc jakby tak jest dobrze i tak na pewno trzeba tą rzecz robić. No więc mam wrażenie, że też to hip-hopowcy byli takimi prekursorami takiego myślenia suwerennego, w którym nie tylko i wyłącznie kopiuj i róbmy wszystko tak jak inni, tylko też szukajmy w sobie też dobrych tych cech.
Paradoksalnie cały hip-hop jest trochę kulturą kopiowania, bo od robienia bitów przez sample, przez to właśnie, że każdy zaczyna składanie swojego stylu, od składania różnych elementów z różnych styli, które się podobają mu, to się robi często zwykle nieświadomie, dopiero później dochodzi, wiesz, tam aspekt indywidualny, więc tak, no to kopiowanie to jest. Paradoksalnie mamy być inni, ale jednak bierzemy się wszyscy trochę z ksera.
Tak, to chyba też w muzyce rockowej chyba.
Myślę, że wszędzie, tak jak to kiedyś powiedział, wszystko jest remiksem, nie? Więc jakby ciężko już wymyślić cokolwiek takiego wow, oryginalnego, wszystko jest składnią jakichś tam elementów, które już kiedyś były.
Któryś bardzo znany polski gitarzysta kiedyś opowiadał, że nagrał taki wspaniały riff, mówi, że to będzie na pewno hit, po czym pokazał go swojemu koledze i okazało się, że to był riff Metallica chyba, czy tam Iron Maiden, który słyszał gdzieś pewnie.
No to miał rację z tym hitem, no. Pierwszy strzał! Taki na rozpęd, ostatnim ostrzeżeniem rozpocznę. Zdejmę cię w moment, utopiecie w rzece, bo takie masz ośle znaczenie potoczne. Tę samą rzekę pod spalonym mostem, nie liczą cię z brodem, przemierzesz ją w poprzek. Aż taki ciąże? W tym porodzie masz problem,
bo nawet jak nie chcesz, to powrzeć. Zajmując się generalnie miastami, odkryłem taką niezbadaną, mam wrażenie, przez nikogo dotąd zależność. To znaczy, ta zależność polega na tym, że tam, gdzie jest silna kultura hip-hopowa, w tym mieście zaczną dziać się dobre rzeczy lub już dzieją się dobre rzeczy, a ta sytuacja miasta zaczyna się poprawiać, mówię o jakości życia, rozwoju i tak dalej. Więc raperzy mogą być takim trochę wskaźnikiem, trochę oznaką ożywienia i wskaźnikiem wyprzedzającym dobrą koniunkturę tego miasta. Tym naczelnym przykładem może być Nowy Jork, który w latach 70. miał ogrom swoich problemów, głównie z przestępczością, w ogóle problemy z bezrobociem i tak dalej, i tak dalej. Potem nastąpiła rewolucja hip-hopowa w Nowym Jorku, która potem, może nie bezpośrednio, ale na pewno historycznie wiemy, że potem miasto stało się jedną ze stolic w ogóle globalnych obecnie. No więc to był taki pewien wskaźnik wyprzedzający. Teraz tak naprawdę nawet jak spojrzymy na współczesne Detroit, które jest takim przykładowym miastem upadłym, no to możemy zauważyć, że tam jest cała masa nowych hip-hopowców, nowych raperów. Ta kultura bardzo silnie powraca i to rapowe Detroit staje się coraz mocniejsze. Czy tego typu przykłady możemy w ogóle znaleźć w Polsce? Czy tak historycznie się działo? Czy możemy powiedzieć, że te ośrodki, które są mocne hip-hopowo, będą się dobrze rozwijać?
Wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest takie trochę sprzężenie zwrotne na zasadzie, że w Polsce, bo w Stanach myślę, że to no, jest o tyle nieadekwatny przykład, że jednak ten hip-hop tam społecznie jest bardzo silny i faktycznie jest do pewnego momentu dla wielu tych ludzi bywał faktycznie, wiesz, takim sposobem na wyjście z biedy, natomiast jak w Stanach się wychodziło z biedy do hip-hop, poprzez hip-hop, no to wiesz, ty miałeś kasę, żeby później wrócić na osiedle i faktycznie nie poprawić status osiedla, wiesz, jeżeli, to też jest kwestia pewnej spójności twojego zachowania z tym, co głosisz, więc jeżeli, wiesz, zbudowałeś karierę na tym, że to jest twoje miasto, ty go wspierasz i tak dalej, no to wiesz, masz kasę, jesteś kimś, no to teraz to nam udowodni, że wiesz, że faktycznie, więc faktycznie nawet nie myślałem w sumie o tym, że to mogło być ze sobą powiązane, ale myślę, że można taką zależność tutaj znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o Detroit na przykład, no to tutaj z kolei można by znowu cofnąć się do tych naszych patologicznych przemyśleń, wiesz, jeżeli jest miastem bankrutem tak naprawdę już od pewnego czasu, nie wiem, czy ten status się zmienił, ale to po prostu jest tam dużo przestępczości, a przestępczość też akurat w Stanach jest bardzo mocno związana wiesz, z rapem. No, w Polsce przykłady prawdziwego gangsta rapu, który nie jest robiony na bekę, naprawdę można by na palcach jednej ręki zliczyć, jeśli w ogóle. Więc też no, ciężko powiedzieć, wiesz, o gangusach, którzy nagle wrócili i zbawili swoje osiedle, nie? Chociaż no, niektórzy aspirują też do takich, wiesz, zachowań. Natomiast nie wiem, czy to nie jest po prostu tak, że popatrz, jakby kolebką hip-hopu w Polsce tak naprawdę można uznać za kolebkę hip-hopu Śląsk i Kielce, powiedzmy, nie? No bo masz tam, wiesz, Wzgórze Ja Patrzę na przykład. No i popatrzmy teraz na Kielce. No nie wiem, czy stały się jakąś, wiesz, wielką, potężną metropolią tylko dlatego, że były silne hip-hopowo. Natomiast z drugiej strony jest Warszawa. Natomiast Warszawa, wiesz, no jest stolicą, więc tak czy tak będzie mocno widoczna, wyraźna, będzie najbardziej rozwijana i tam tych raperów faktycznie jest dużo. Z drugiej strony Warszawa to też możliwości. Wielu raperów się jakby przeprowadza do Warszawy i tam, wiesz, pobrykają sobie po salonach pół roku, rok i nagle z całkiem przeciętnego rapera, który w swoim mieście byłby dalej całkiem przeciętnym raperem, mamy, wiesz, gwiazdę radia, telewizji i, wiesz, wielką tuzę medialną. Więc no, No jest coś z tym jakby wpływem wzajemnym raperów na miasta, natomiast myślę, że jednak w Polsce to bardziej jest tak, że to miasto, w jakim jesteś, wpływa na to, jakie masz możliwości, a w Stanach faktycznie można powiedzieć, że jeżeli jakaś grupa raperów z danego miasta jest silna, no to faktycznie to miasto wtedy, powiedzmy, zyskuje na wartości.
To czy nie chciałem też powiedzieć, żeby to też nie było opacznie zrozumiane, że teraz dobrą polityką byłoby spakujmy w pociąg raperów, przeprowadźmy 50 na siłę i wtedy miasto będzie się super rozwijać. Tylko bardziej chodziło mi o to, że fakt, że właśnie tego typu działalność, mówię generalnie działalność artystyczna, a chyba hip-hop jest taką kulturą, która jest teraz najbardziej żywa wśród młodych ludzi, no bo teraz też bariery są bardzo niskie i to, co mówiłeś na początku, że mając...
No próg wejścia, możesz po prostu kupić sprzęt i wiesz, YouTube cię nauczy wszystkiego, nie musisz znać nikogo, tak naprawdę nie musisz umieć niczego, bo jak nie potrafisz śpiewać, to są wtyczki, które to załatwią za ciebie. Więc no, wystarczy zainwestować trochę pieniędzy, a czasem nawet nie, bo kolega ma, i zrobić to samo, co robią teraz wszyscy.
No więc przy tak niskiej barierze wejścia, no to właśnie ilość tych zawodników, którym się udało, albo którzy są na scenie, to może być właśnie takim wskaźnikiem, czy jest jakiś tam ruch kulturowy w tym mieście, czy to miasto w pewien sposób tworzy jakieś takie warunki kreatywne, to znaczy...
Myślę, że tym miastem jest teraz internet, więc nie wiązałbym już teraz hip-hopu tak bardzo z miastem, natomiast ja wciąż mam nadzieję i faktycznie takie ruchy się trochę dzieją, że ludzie, którzy jakby tęsknią za taką niszowością, jakąś tę niszę sobie odbudują. Oczywiście, że jest w tym również nadzieja, powiedzmy, dla mnie, bo ja w taki ciężki mainstream raczej nie aspiruję, natomiast no fajnie byłoby faktycznie, żeby była ta nisza. Zresztą nawet o tym rozmawiałem na kempie, rozmawiałem o tym z Biszem, czy tam z Tetrisem rozmawialiśmy jakiś czas temu na ten temat, że tak naprawdę dla takich artystów, którzy po prostu chcą robić coś innego, coś oryginalnego i nie powielają tego, co po prostu się łatwo sprzedaje, no to wiesz, to już są po prostu mniejsze sale koncertowe, są mniejsze grony, są, też jakby internet ułatwia komunikację z takimi fanami, więc myślę, że tak i faktycznie można by liczyć na to, że te miasta się będą rozwijać, ale to będzie raczej taki ruch, powiedzmy, tęsknotowy. Ludzi, którzy wiesz, którzy już mają dość tego cyfrowego, że to wszystko się rozgrywa w cyfrowym świecie i faktycznie chcieliby coś zrobić lokalnie.
Teraz przejdźmy do takiego chyba największego mainstreamu hip-hopowego w Polsce. Chciałem porozmawiać trochę o Taco Hemingwayu. Mianowicie, gdy kilka lat temu objawił się w ogóle Taco najpierw z tą epką Trójkąt Warszawski, a potem Umowa o dzieło, czy tam odwrotnie, no to ja jako ten lokalny krakowski patriota byłem straszliwie zazdrosny po prostu. No bo o Warszawie można nagrać dwie bardzo nowe płyty, które wybijają od razu tą osobę na totalny top w swoim gatunku. W Warszawie jest cała masa zawodników, którzy w co drugim utworze śpiewają o tym, że są jak PZ z Ursynowa, Sokół, który tak naprawdę w co drugim numerze też mówi o tej swojej Warszawie. Tych zawodników z Warszawy jest cała masa, całe dziesiątki. Więc co jest takiego niezwykłego w tej Warszawie, że właśnie wypuszcza tylu tych topowych artystów? A ja szczerze powiedziawszy, myśląc o tych osobach, które są z Krakowa, które są raperami, no to musiałem się zastanowić, kto się tutaj stąd wywodzi, a jeszcze kto rapuje o tym Krakowie, no to szczerze powiedziawszy, nie znam takiej osoby.
No to sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. W Warszawie są kontakty. Po prostu. Dlatego jakby ci ludzie tak mocno też się identyfikują z Warszawą, że po prostu, no mówiąc brutalnie, jest łatwiej zrobić klikę. Wiesz, no tak jak ci powiedziałem wcześniej, jest masa raperów, którzy będąc lokalnie z danego miasta po prostu przeprowadzają się do Warszawy, dlatego żeby jakby stać się częścią tego miasta i, że tak powiem, dać się porwać z nurtem, który wielu właśnie ludzi porywa. Natomiast też nie będąc, powiedzmy, niesprawiedliwym dla osób, które naprawdę są wczute w swoje miasto. Oczywiście na pewno część z tych raperów po prostu wywodzi się z tej Warszawy, jakby kocha swoje miasto, wiele mu zawdzięcza i po prostu identyfikuje się, więc jakby też no, nie stawiałbym tego tak zero-jedynkowo, natomiast akurat myślę, że Warszawa jest akurat przykładem o tyle średnim, że jest wyjątkowa. Właśnie wiesz, nie ma takiego drugiego miasta, do którego ludzie jadą, żeby robić karierę.
No ale z drugiej strony mamy jednak takiego OSTR-a w Łodzi, mamy takiego Palucha w Poznaniu, czy tam pod Poznaniem. Mam Sitka we Wrocławiu. To są też goście, którzy też bardzo często rapują właśnie o tych swoich lokalnych jakichś tam sprawach. No i to jest tak, że to raczej wychodzi im naturalnie i też osiągnęli pewnie jakieś tam wyżyny w tego gatunku. Więc jakby co jest tak wyjątkowego w tej Warszawie? Czy to jest po prostu fakt, że to jest dostęp do mediów, dostęp do wytwórni, do promocji i tak dalej?
No dlatego, myślę, że mówię o obecnych czasach, dlatego ludzie lgną do tej Warszawy. Natomiast wiesz, też trzeba pamiętać o tym, że Warszawa to jest miasto, które ma taką silną tożsamość, biorąc pod uwagę to, wiesz, że Warszawa tak naprawdę była zniszczona, została odbudowana, więc jakby to też są pokolenie, które teraz rapuje, to są ludzie, którzy, wiesz, są tam dziećmi czy wnukami ludzi, którzy pamiętają to, wiesz, i to są ludzie, którzy powiedzmy własnymi rękami też to miasto powiedzmy w pewien sposób odbudowywali. Więc też, wiesz, świadomość tego i miłość do tego miasta będzie trochę inna niż, wiesz, miłość ludzi do Krakowa, który sobie po prostu stoi, nie? I wiesz, i ładnie sobie próchnieje od setek lat, nie?
Idealnie wszedłeś z tym wątkiem do mojego kolejnego pytania, no bo przygotowując się do audycji, przesłuchałem całą twoją dyskografię. Osiem płyt i nie znalazłem żadnego utworu stricte o Krakowie. Kilka drobnych odniesień, nawet wyciąłem sobie fragment. W jednym z utworów rapujesz, że wierzysz, że zobaczą Kraków na mapie słuchacza, jak teraz słabo widzą. Nieźle tam przeczytałem, ale mniej więcej sens taki jest.
Okay.
No i przyznając w sumie, że scena hip-hopowa w Krakowie jest martwa, jest bardzo słaba. No bo ty tym albumem miałeś tą scenę hip-hopową przenieść na jakiś tam wyższy level. No i w zasadzie, no to tak naprawdę jak patrzę na ten krakowski rap, no to widzę albo początki właśnie jakiegoś takiego gangsta rapu związanego z firmą, popkiem i tak dalej, takie zamierzchłe czasy sprzed 20 lat i tam wokoło trochę ludzi, którzy pewnie jeszcze do dzisiaj nagrywają, ale pewnie mało kto zrobił jakąś większą karierę. Kilka bardziej podziemnych ekip, która pewnie jest utalentowana, pewnie robi bardzo fajne rzeczy, ale jednak niszowe rzeczy. No i kilka indywidualności, które karierę taką prawdziwą zrobiły dopiero po przeprowadzce do Warszawy, jak, nie wiem, ostatnie przykłady Jana Rapowanie na przykład, tak, który nie ukrywał, nawet rapował o tym, że się przeprowadził do tej Warszawy, i teraz w sumie też nie pamiętam żadnego jego kawałka stricte.
I dostał się w bardzo dobre towarzystwo szybko.
No i właśnie z czego to wynika? No bo Kraków jest, kurczę, drugim największym miastem w Polsce. Jesteśmy tylko 3 razy mniejsi od Warszawy. No więc jakby rozumiem, jakby ta proporcja była 3:1. No ale ja tutaj widzę, że ta proporcja jest 50:1 raczej.
Wiesz co, to jest w sumie ciekawa kwestia i nie wiem, czy mam to na tyle aż zanalizowane, żeby ci udzielić jakiejś odpowiedzi, która mogła być prawdziwa. Natomiast ja, jakby czasy, kiedy ja zaczynałem, to były czasy bardzo silnej lokalnie sceny hip-hopowej krakowskiej. Zresztą pierwszy koncert, na którym ja byłem, to był w życiu, to był koncert składanki Kraków Hip Hop Volume 1, gdzie, wiesz, tych składów grało kilka. Ja kiedyś jeszcze za mało lata właśnie dużo tego krakowskiego rapu słuchałem i faktycznie był taki fajny klimat, że wiesz, co jakiś czas odbywały się imprezy przeróżne i tam na tych imprezach naprawdę spotykało się masę tych samych ludzi. Przeróżne, wiesz, imprezki w różnych konfiguracjach tam się później odbywały, no i wiadomo, natomiast to było wciąż takie dość niszowe grono i nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego, co sprawiło, że żadna z tych ekip jakoś tak, wiesz, nie postawiła bardziej na swoje, no, czy tam, wiesz, nie wybiła się. Ja myślę, że na przykład my jako ekipa mogliśmy zrobić więcej, natomiast no, trochę się to rozmyło nasze lenistwo i brak takiej skrupulatności. Myślę, że, wiesz, mieliśmy szansę, natomiast nie wiem, może to po prostu przypadek. Chociaż ciężko mówić o przypadku w przypadku takiej statystyki, że mamy tak dużo składów i faktycznie nikt, powiedzmy, mocny nie wychodzi. Z drugiej strony, wiesz, popatrz, masz firmę, czyli taki sztandarowy krakowski skład, którego częścią był Kali. Kali jest postacią na scenie potężną i jakby wywodzi się bezpośrednio z Krakowa. No to, że teraz jest tak naprawdę niekojarzony z żadnym miastem, a jeśli już, to bardziej ze Śląskiem, no to wiesz, też możesz jakby powiedzieć, że tam jest Paluch, tu jest Sokół, a tu jest Kali, tylko go nie ma. I wiesz, nie wiem, nie potrafię ci, może po prostu nie było takiej osobowości, która byłaby na tyle silna, na tyle, wiesz, zdeterminowana, żeby to osiągnąć. Ciężko powiedzieć. Ciekawe pytanie.
Ha, zakładam maskę przed niechcianym wzrokiem, twarz kroję swą i czekam cały dzień na czas, gdy ją mogę zdjąć. Muszę nosić ją codziennie parę godzin, by kiedyś móc powiedzieć, że mnie nie chcę dalej chodzić. Zakładam
maskę przed niechcianym wzrokiem. Warszawa może być taka twórcza, kreatywna, no bo ma swoją historię, odbudowa Warszawy, masa też ludzi napływowych, cała historia i tak dalej. To na pewno tak. Można jakoś tak opowiadać, ale wydaje mi się, że Kraków jest na tyle jakby bogatym historycznie miastem. Tych różnych narracji, które można byłoby ułożyć o Krakowie, jest cała masa. Nie wiem, mamy przynajmniej 3 noblistów. Musiałbym teraz policzyć, ale mamy przynajmniej 3 noblistów, którzy dali duży wkład jakby w rozwój w ogóle całego, możemy powiedzieć, całej kultury światowej. Mamy masę naukowców, którzy robią super rzeczy. Mamy sporo firm, które robią też jakieś globalne rzeczy. No więc na różnych innych polach to się mniej więcej udaje. A mam wrażenie, że na takim polu kulturowym, no to Kraków, który często był właśnie utożsamiany z tą stolicą kulturową Polski, no to mam wrażenie, że w ostatnich latach bardzo mocno odpada. No bo mamy całą masę muzeów, pewnie jest masa ludzi, którzy, nie wiem, naukowo zajmują się filologią, literaturą i tak dalej, ale te obszary kultury, które są teraz żywe i które powinny właśnie być najbardziej żywe w tych wielkich miastach, no to w Krakowie są umarłe. No, nawet patrząc na tych współczesnych pisarzy, no to nawet Ziemowicz-Czerek, tak, który był bardzo mocno kojarzony z Krakowem, to teraz tylko tutaj przyjeżdża, z czego wiem, tylko i wyłącznie na weekendy, a ostatnią książkę napisał w Warszawie. No więc być może coś w rozwoju miasta, coś się wydarzyło w ostatnich latach, co właśnie sprawiło, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. No bo też jeszcze już kończąc ten wątek, no to teraz jesteśmy na rynku głównym, w naszej siedzibie. No to jeszcze rok temu przed pandemią, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa nie mielibyśmy za bardzo gdzie siąść nawet na piwo i pogadać o tego typu sprawach, tak. No bo większość knajp byłaby zajęta przez turystów albo byłaby po prostu dostosowana do turystów i jako mieszkańcy nie czulibyśmy się dobrze, więc pewnie musielibyśmy gdzieś tam uciec. No więc może przynajmniej, znaczy może to jest ten powód właśnie, że ta kulturowa scena krakowska wygląda jak wygląda, przez to, że po prostu turyści na przykład nas wygonili po prostu z naszego miasta.
Wiesz co, jest, może coś w tym być, że z jednej strony turyści nas wygonili, z drugiej strony specjaliści wyjeżdżają z Krakowa, wiesz, i to zarówno specjaliści tacy techniczni, którzy po prostu dostają lepsze stawki, chociażby w Warszawie, wiesz, mówię, no, nie wiem, chociażby o artystach typu grafik, wiesz, grafik w Krakowie też ma pewną ścianę, czy tam sufit, którego nie przebije, wiesz, głową, a w Warszawie przy swoich skillach jakby on zaczyna już powiedzmy od wyższej stawki, więc można powiedzieć, że powiedzmy te wydarzenia też kulturowe, czy jakieś tam możliwości są po prostu większe gdzieś indziej. Tutaj wiesz, nas jesteśmy faktycznie nastawieni mocno na turystów, na obsługę taką, wiesz, powiedzmy doraźną i tutaj wystarczą muzea, wystarczy pokazać, wiesz, architekturę miasta, takie rzeczy i może po prostu ci ludzie uciekają, bo gdzieś mają większe możliwości, tylko pytanie, jak te możliwości można podnieść.
No pewnie to jest taki temat nie na jedną rozmowę, a pewnie lata jakiegoś tam różnego ucierania różnych rzeczy.
Plus myślę, że jakieś badania by się na pewno przydały do tego, żeby faktycznie jakieś tam ramy przyjąć.
Na pewno.
Wymierne.
Na pewno fani hip-hopu nie byliby w stanie mi wybaczyć, gdybym nie wspomniał chyba o najbardziej takim współczesnym, nie wiem, czy to nazwać nurt, czy nowy sposób hip-hopowy. Mianowicie mówię o battle rapie, czyli coś, z czego jesteś ostatnio słynny, bo ja przynajmniej widziałem 2 twoje pojedynki, nie wiem, czy było ich więcej.
Tak, takie 2.
Całkiem nowa formuła, już nie freestyle, gdzie po prostu freestyluje się pod dany beat na dany temat, tylko taka formuła, w której przygotowuje się x tygodni po to, aby właśnie tutaj, nie wiem, czy obrażać przeciwnika.
Zdecydowanie obrażać.
No ale rozumiem, że to jest trochę taki pojedynek. Można go toczyć w boksie, można go toczyć tak. W MMA, a można go toczyć na słowa.
Dokładnie.
No i właśnie kto bardziej tę osobę obrazi.
Ja warunków fizycznych absolutnie nie mam, żeby robić to w jakikolwiek inny sposób, więc tak, no.
Więc czy ty widzisz na przykład, że to może być w przyszłości, to może być jakiś taki trend, może być kierunek, że to stanie się dużo bardziej popularne w Polsce?
Czy wiesz, ja najpierw sprostuję to, że jest to nowa forma, no może być to nowa forma w Polsce, natomiast znamy, że już tak powiedzmy skoro mówimy o sztuce, no to znamy przecież historię o tym, że już Mickiewicz ze Słowackim takie pojedynki na rymy ze sobą przeprowadzali. W nowym Assassin's Creedzie Valhalla masz też możliwość jakby toczenia takich pojedynków słownych ze swoim przeciwnikiem, więc myślę, że to też jakieś tam historyczne, wiesz, podłoże ma. A samo batlowanie się w hip-hopie istnieje od lat 80. Oczywiście w Stanach, natomiast lata, w których taki klasyczny battle rap stał się popularny, to jest końcówka lat 90., jeżeli mówimy o tych, no początek tego wieku, końcówka lat 90., kiedy mówimy o tych największych, powiedzmy, takich federacjach, bo w Stanach jest, powiedzmy, kilka różnych, tak samo jak w boksie czy w MMA, no to tak samo w rapie jest kilka, powiedzmy, federacji, które się tym zajmują. I ja bym bardzo chciał, żeby ta forma się przyjęła w Polsce, no również dlatego, że od zawsze byłem, znaczy od dawna byłem jej fanem i kiedy po prostu pojawiła się możliwość pojedynku, to z niej skorzystałem i okazało się, że wyszło to fajnie, dobrze się w tym czuję. Zresztą no, w takim typie rapowania zawsze się po prostu dobrze czułem, więc świetnie się było sprawdzić w takiej formie. Ja bym bardzo chciał, żeby to się rozwijało, bo tak jak mówisz, jest to wulgarne z jednej strony, jest to mocne, jest to takie chamskie i ma być bolesne, w sensie faktycznie wyciągasz na tę drugą osobę coś, co mają zaboleć, co mają ośmieszyć. Natomiast nikt nie jest zmuszony, żeby wejść, więc to jest taki, wiesz, pojedynek, że ty wiesz, na co się piszesz, wiesz, że ta osoba będzie robiła to samo z tobą, ale słuchaj, no tak samo, tak jak mówisz, porównanie z boksem jest dobre, przecież ty też wiesz, że będziesz bity i jakby twoim zadaniem jest być zbitym jak najmniej, albo tak pobić tego drugiego, że mimo, że jesteś zbity, to on jest pobity bardziej. Natomiast jest to forma bardzo kreatywna, musi się tam zgadzać rytm, a muzyki nie ma, muszą się zgadzać rymy, linijki muszą być odpowiednie, inteligentne, tak więc ja uważam, że jest to świetna forma pojedynkowania się. W ogóle chciałbym, żeby wszystkie konflikty hip-hopowe były załatwiane w taki sposób, takie prawdziwe konflikty, bo wtedy faktycznie prawdziwe mięso tam się może pojawić. No i nie jest to Facebook, nie są to przepychanki przez Instastory, tylko faktycznie masz problem, pokaż, że umiesz rapować, więc super by było, jakby ta forma się rozwinęła. Myślę, że też widziałbym się w tym dalej.
Z drugiej strony widziałem jakiś amerykański pojedynek, chyba amerykański, albo niemiecki. Dobra, nieważne.
Mogłeś widzieć pojedynek amerykańsko-niemiecki, bo takie również są.
Okej, okay. No to jest do sprawdzenia, ale to był pojedynek w odwrotnej formule. To
compliment,
znaczy, nie trzeba było właśnie obrażać przeciwnika, tylko powiedzieć mu jak najmilsze rzeczy.
To jest super forma i czekam na pierwszą bitwę tego typu. Jak nikt tego nie zrobi, to ja to zorganizuję. Bo na przykład, wiesz, ze swoimi ziomkami nie chciałbym się bić na obrażanie się, bo faktycznie znamy się za dobrze, wiemy o sobie za dużo i mielibyśmy te granice, które po prostu trzeba by było przekroczyć. Natomiast, wiesz, posłodzenie komuś w takiej formie, żeby go ośmieszyć, to jest już jeszcze wyższa szkoła jazdy i to jest faktycznie prześmieszne, jeśli to dobrze robisz, wiesz, że stoisz jakby na pełnej agresji, mówisz gościowi, że jego mama wstaje o 4 rano, żeby zrobić wszystkim dzieciakom na osiedlu kanapki do szkoły, wiesz, albo że on jest tak miły, że kiedy, wiesz, przechodzi przez łąkę, to kwiaty, wiesz, kwitną, więc no super rzecz, bardzo kreatywna, na pewno trudniejsza niż obrażanie, więc na pewno czekam na pierwszy pojedynek w takiej formule i na 100% wezmę w nim udział, jeśli będzie taka możliwość.
No, ja też, szczerze powiedziawszy, na początku musiałem trochę tego obejrzeć, żeby wyrobić sobie w ogóle opinię, bo na początku może wyglądać to całkiem tak brutalnie i barbarzyńsko, no ale z drugiej strony...
Zwłaszcza przez słownictwo.
Tak, dokładnie. Przez jakieś tam porównania różne, też wyciąganie takich historycznych, bardzo osobistych, bardzo prywatnych rzeczy.
Tak.
To musi być naprawdę bardzo bolesne.
Wszystko co najlepsze.
Tak, zakładam, że stojąc to przeciwko, pewnie to musi być, no pewnie musi być jakoś straszne. Nie wiedząc pewnie ten moment, jeszcze nie wieść, co ten przeciwnik powie na twój temat, to pewnie musi być straszne.
No to też jest element strategii, wiesz. Piszesz takie rzeczy, żeby się zabezpieczyć też przed tym w pewien sposób, wiesz, myślisz, nie tylko myślisz, co ja powiem na niego, ale myślisz też, co on powie na mnie. No i zawsze jest ten dreszczyk emocji.
No, ale z tej perspektywy właśnie, że w sumie to jak sporty walki, no to ja na przykład też nie miałbym problemu, gdyby na przykład miasta sponsorowały albo finansowały tego typu wydarzenia, no bo zakładam, że jeśli jakaś masa młodych ludzi zajęłaby się właśnie tym, zamiast graniem na komputerze czy tam innymi różnymi aktywnościami, no to pewnie mielibyśmy znacznie lepszych, nie wiem, osoby, które będą pisały jakieś tam reklamy, albo dużo więcej osób, które napisałyby lepsze dialogi, na przykład do Cyberpunka, niż mamy je współcześnie. No więc ja bym osobiście nie miał z tym problemu i pewnie jako nowa forma, to pewnie w najbliższych latach mam nadzieję, że będzie się jakoś tam rozwijać.
Zależy, jak duża będzie publika, bo wiesz, żeby się jakaś gałąź czegokolwiek, sportu czy kultury rozwijała, to muszą być odbiorcy. No niestety takie realia. Muszą być odbiorcy, muszą być reklamodawcy i musi to być w jakiś sposób finansowane, żeby też ciągnęło nowych ludzi do tego, bo jeśli jest to sztuka dla sztuki, to zamyka się w pewnej niszy, a no mówię, w Polsce teraz, jeśli chodzi o rapowanie, jest dużo innych i lepszych sposobów, żeby zaistnieć szerzej. Nie?
No dobrze, to był chyba ostatni wątek, który chciałem poruszyć, więc dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dzięki również.
Rozmawiałem raz jeszcze, przypomnę, z raperem o ksywce Oxon. Polecam ostatnią płytę wydaną jeszcze w tym roku, która nazywa się Lifter. Chyba jeszcze można kupić.
Tak, można ją kupić. Jest wydana razem z moim przyjacielem Sarnulą, który zrobił bity na tę płytę. Jest to płyta taka hip-hopowo śpiewana, powiedzmy. No jest bardzo, bardzo melodyjna. Myślę, że może się spodobać również niesłuchaczom hip-hopu.
No więc zachęcam do lokalnego patriotyzmu i do też słuchania nie tylko ludzi z Warszawy, ale też od nas krakowskich. No i zachęcam też do subskrybowania kanału Międzymiastowo na Spotify'u. Jeśli chcielibyście Państwo więcej tego typu audycji, to prosimy o pisanie najlepiej chyba na Twitterze lub mailowo na Międzymiastowo. Dziękuję bardzo.
Zakręta wtedy czy później, moc zamknięta pewnie. Wezmę ten rabi, będę wypełnił nim próżnię. Różnie wywalać mój mnie boli, że znów pierdoli, że się nie wyróżnię. Będę swej prawdy słusznie bronił, już trzepuję ziemię i kurznię. Kwestia widzenia punktu, widzę kierunek jasno. Chęć utrwalenia gruntu dla snów, bo niektóre gasną. Pragnienia buntu blasku, budzone przez dumę własną. Jakby było mnie tu 12:012, ale to miasto. Stąd widzę szerzej, patrzę za horyzont. Wierzę, że zobaczą Kraków na mapie, słuchacze jak teraz go słabo widzą. Rozszerzę pole widzenia, mam do powiedzenia, siemano widzą. Może pozmijam coś, jeżeli wciąż rodzimego rapu się bardzo wstydzą. To właśnie perspektywy, nasze możliwości. Powolna praca o podstaw, nie jak ci co za hajsem poszli w pościg. Nasze możliwości, to co widzimy nie określa nas. Lecz jeśli widzimy więcej reszta, znaczy, że teraz to jest nasz czas. Czas! Musisz oczy dookoła głowy mieć panoramę. Odnaleźć to co dawno zapomniane jest. To test na spostrzegawczość, zalicz go do wiecznie żywych. Widzisz jak wiele możesz osiągnąć, kiedy poszerzy ci perspektywy. Musisz oczy dookoła głowy mieć panoramę. Odnaleźć to co dawno zapomniane jest. To test na spostrzegawczość, zalicz go do wiecznie żywych. Widzisz jak wiele możesz osiągnąć, kiedy poszerzy ci perspektywy.